Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Pierwsze resorty podsumowały 3 lata rządów PiS-u. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekonywał, że zdrowie to jeden z priorytetów rządu. Kluczowa jest, jak zaznaczył, decyzja o zwiększeniu nakładów.
Szef resortu zdrowia uznał też za istotne działania dotyczące poprawy sytuacji kadr medycznych, zmniejszenia biurokratyzacji, dialogu społecznego i informatyzacji.
Minister obrony Mariusz Błaszczak zwracał z kolei uwagę, że dzięki jego wysiłkom oraz poprzedniego ministra Antoniego Macierewicza w 3 lata udało się zrobić wielokrotnie więcej niż koalicji PO-PSL przez 8 lat.
Wśród zasług wymienił m.in. wprowadzenie programu naprawczego w armii.
Ustawa z 15 września 2017 roku o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych przewiduje stopniowe zwiększenie wydatków na obronność do 2,1% PKB w roku 2020, a docelowo do minimum 2,5% w roku 2030. Dzięki niej możliwe jest nie tylko niezakłócone funkcjonowanie wojska, ale i jego modernizacja. Polska jako jedno z niewielu państw wywiązuje się z zobowiązania NATO do finansowania sił zbrojnych na poziomie 2% PKB.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk wśród najważniejszych sukcesów swojego resortu wymienił rozwój portów. Wśród wyzwań zwrócił uwagę na odbudowę przemysłu stoczniowego.
Pamiętamy niechlubne działania w zakresie likwidacji stoczni, które nie miały w historii podobnych wydarzeń na świecie. W związku z tym największy nacisk dla nas, bo wydaje nam się, że to jest najistotniejsze powrócenie do budowy statków, do znaczenia międzynarodowego, do funkcjonowania w otoczeniu właśnie największych państw morskich, a przede wszystkim kultywowanie tego, co dziedziczymy po Polsce przedwojennej.
Minister zwrócił też uwagę na sztandarową inwestycję, przekop Mierzei Wiślanej. Wyraził nadzieję, że jeszcze w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.
Współpraca miast z całego świata może odegrać kluczową rolę w walce z ociepleniem się i zmianą klimatu. Takie wnioski płyną z prelekcji pierwszego dnia mini-szczytu miejskiego w Katowicach.
Organizatorem tego wydarzenia towarzyszącego COP24 jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Szef tego resortu Jerzy Kwieciński zapowiedział, że Polska będzie się ubiegać o możliwość organizacji dużego szczytu miast z całego globu pod auspicjami agendy ONZ.
Minister Jerzy Kwieciński podkreślał, że Katowice są przykładem miasta, które prężnie się rozrasta w myśl zrównoważonego rozwoju. Takich miast jest w naszym kraju znacznie więcej, wskazał.
W tym kontekście mówił też o roli aglomeracji miejskich w walce o czyste powietrze i ochronę klimatu.
Miasta obejmują jedynie 3% powierzchni świata, ale dziś więcej niż połowa światowej populacji jest zlokalizowana w miastach. Co więcej, miasta produkują prawie 3/4 zanieczyszczeń i konsumują 70% energii, więc widzimy, jak ważne jest to nie tylko dla rozwoju ekonomicznego, ale przede wszystkim dla walki z ociepleniem, zmianą klimatu.
Samorządowcy z ponad 20 polskich miast podpisali w środę deklarację katowicką. To potwierdzenie chęci współpracy na rzecz czystości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach międzynarodowej platformy. Sieć wspiera ośrodki miejskie w kreowaniu proekologicznych inicjatyw.
W szczycie miejskim w Katowicach biorą udział przedstawiciele blisko 100 miast z całego świata. Wydarzenie towarzyszące COP24 zakończy się w czwartek.
Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji pozytywnie zaopiniowała nowelę ustawy o wolnych niedzielach. W ubiegłym tygodniu za przyjęciem nowelizacji, którą zgłosili posłowie PiS-u, opowiedziała się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Propozycja ma ukrócić handel w sklepach, które wykorzystują przepisy o funkcjonowaniu placówek pocztowych. Ponadto zaproponowane rozwiązania mają na celu doprecyzować, kto może pomagać właścicielowi. Według założeń noweli właścicielowi będą mogli pomagać członkowie jego rodziny. W projekcie z wykazu miejsc, gdzie zakaz handlu nie obowiązuje, usunięto placówki, których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami tytoniowymi. Nowelizacja wprowadza także szereg poprawek redakcyjnych, mających na celu uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów ustawy. O potrzebie zmian przekonuje poseł Janusz Śniadek, wnioskodawca projektu.
Z całą pewnością zapisem najbardziej potrzebnym, wręcz koniecznym jest ten zapis wykluczający nieuczciwą konkurencję, oszukiwanie konkurencji przez żabki, które udając placówki pocztowe otwiera swoje sklepy, więc to z całą pewnością jest poprawka potrzebna, konieczna. Również tam są pewne rzeczy doszczegółowujące definicje, głównie ze strony resortu rolnictwa, funkcjonowania w tym obszarze. Myślę, że również istotna jest ta sprawa doprecyzowująca kwestię pomocy w prowadzeniu tych placówek handlowych prowadzonych jednoosobowo przez członków rodziny.
Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnosi się do projektu pozytywnie, jednak wciąż nie ma w tej sprawie jednolitego stanowiska rządu. Od 2019 roku handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu, ostatnią. Od 2020 będzie obowiązywał całkowity zakaz. Przewidziano jednak wyjątki. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polska jest w zasięgu rakiet rosyjskich. Powrót Amerykanów do Europy może zrównoważyć zagrożenie, powiedział były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.
W ten sposób były minister spraw zagranicznych odniósł się do groźby wyjścia Stanów Zjednoczonych z traktatu INF o nierozprzestrzenianiu broni średniego zasięgu. Ma ona zostać zrealizowana w przypadku, gdy Rosja w ciągu 60 dni nie powróci do respektowania tego traktatu. Zapowiedział to we wtorek w Brukseli sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo.
Były szef MSZ Witold Waszczykowski w telewizji Trwam wskazał na kilka scenariuszy, jakie Amerykanie mogą zrealizować, gdy Rosja nadal nie będzie respektować zapisów traktatu.
Amerykanie mogą nie łamać oczywiście traktatu, który mówi o eliminacji rakiet wystrzeliwanych z lądu, czyli stacjonujących na lądzie. Mogą wrócić z większą ilością samolotów wyposażonych w odpowiednie rakiety, albo mogą wrócić z obecnością okrętów rakietowych, które na morzach europejskich, gdzie mogą być ulokowane i równoważyć rakiety rosyjskie. Mogą rozszerzyć program tzw. nuclear sharing, czyli współpracy nuklearnej. Amerykanie mają kilka składów nuklearnych, bomb na terenie różnych państw europejskich. Oczywiście te państwa nie mają dostępu do tych bomb, ale amerykańskie lotnictwo mogłoby z nich skorzystać. Także tutaj Polska może też być brana pod uwagę jako kraj, w którym Amerykanie mogą jeden z tych elementów, bądź to lotnictwo, bądź to składy nuklearne, ulokować.
Szef rosyjskiego sztabu generalnego Valerii Gerasimow zagroził, że te kraje, które rozmieszczą na swoim terytorium amerykańskie systemy rakietowe, staną się dla Rosji obiektami do rażenia.
Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapewnił, że strona amerykańska będzie konsultowała się z europejskimi państwami w sprawie kolejnych kroków amerykańskiej administracji.
Podkreślił, że zasięg nowego rosyjskiego pocisku pośredniego zasięgu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Europy.
W nocy z wtorku na środę doszło do próby rozbicia płyt, które osłaniają posągi lwów na cmentarzu Orląt we Lwowie.
Policja i SBU poszukują wandala. Ze strony Ukrainy padają sugestie, że mogą stać za tym obywatele Polski. Natomiast płyty zostały już odnowione. W ocenie części ekspertów incydent ma służyć eskalacji antypolskich nastrojów.
W październiku Rada Obwodowa tego miasta zażądała usunięcia rzeźb, gdyż uznała je za symbol polskiej okupacji Lwowa.
Profesor Włodzimierz Osadczy z Centrum Ukrainikum na Kulu zwraca uwagę, że incydent wpisuje się w ciąg działań skierowanych przeciwko Polakom.
Wymienia tu m.in. sprawę studentów z Polski, którzy zostali aresztowani po próbie zamanifestowania swoich postaw patriotycznych.
Mamy kolejną eskalację igrania z pamięcią narodową. Wykorzystywanie symboli narodowych, którymi są lwy, w miejscu szczególnym, bo przypomnę, że cmentarz obrońców Lwowa jest uważany był przez cały okres istnienia Polski międzywojennej za miejsce święte, Campo Santo, mówiło się o tym miejscu, więc w tej chwili stało się to miejsce prowokacji i wrogich w stosunku do Polski i Polaków poczynań.
Profesor zwrócił uwagę, że cmentarz Łyczakowski jest pod stałym dozorem ukraińskich służb, co wyklucza odpowiedzialność Polaków za dewastację.
Dwa kamienne lwy stanowiące niegdyś integralną część kolumnady pomnika chwały powróciły na cmentarz Orląt Lwowskich w grudniu 2015 roku. Lokalny samorząd stwierdził, że posągi zostały postawione nielegalnie. Polski rząd sprzeciwia się możliwości ich nielegalnego usunięcia. Obecnie lwy są zasłonięte płytami.
Papież Franciszek rozpoczął w Watykanie nowy cykl kateches o modlitwie Ojcze Nasz. Podczas audiencji Ojciec Święty wskazał na Pana Jezusa jako nauczyciela modlitwy.
Papież przypomniał, że Jezus modlił się intensywnie w wydarzeniach publicznych, uczestnicząc w liturgii swego narodu. Szukał również miejsc sprzyjających refleksji, oddalonych od zawirowań świata, miejsc, które pozwoliłyby wstąpić do tajemnic Jego duszy.
Ojciec Święty Franciszek zaznaczył, że Jezus modlił się tak jak każdy człowiek na świecie, jednak w Jego sposobie modlitwy zawarta była pewna tajemnica, skoro uczniowie skierowali błaganie: Panie, naucz nas się modlić.
A Jezus nie odmawia, nie jest zazdrosny o swoją bliskość z Ojcem, ale przyszedł właśnie po to, aby nas prowadzić w tę relację i tak staje się potem nauczycielem modlitwy dla swoich uczniów. Podobnie jak z pewnością chce Nim być dla nas wszystkich. Także my musimy mówić: Panie, naucz mnie modlić się.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam redaktorów sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, która w tych dniach obchodzi 80. rocznicę założenia. Dziękuję Wam za Waszą służbę dla papieża i dla Kościoła. W najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie 19. Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Z wdzięcznością myślę o wszystkich, którzy przez modlitwę i konkretne dzieła wspierają wspólnoty kościelne w krajach sąsiadujących. Wszystkim życzę spokojnego i pełnego łask czasu Adwentu. Z serca Wam błogosławię.
A tutti auguro un tempo di avvento sereno e pieno di grazie. Ti benedico di cuore.
Katecheza papieża w całości jest dostępna na stronie internetowej Radia Maryja.